Święci, to oczywiście początek konferencji na Dzień Pamięci. Sądzimy, że jest to bardzo szczególna konferencja. Jaki jest temat ogólny? Słowo w samą porę na temat sytuacji panującej na świecie i pańskiego odzyskiwania. Trzy słowa w samą porę wzięliśmy z tytułu konferencji, jaką wygłosił brat Lee od 8 do 9 lipca 1988 roku, kiedy przeżywaliśmy zawieruchę, gdyż odczuwał potrzebę wygłoszenia takiego słowa w samą porę. Tak samo odczuwamy, gdy tak się teraz dzieje w otoczeniu i na całym świecie. Naprawdę potrzebujemy słowa w samą porę dotyczącego sytuacji na świecie i pańskiego odzyskiwania. Najpierw chciałbym przeczytać tytuły wszystkich poselstw. Pierwszy tytuł jest bardzo długi, ale naprawdę wyraża całe moje brzemię, jakie z tą konferencją się wiąże. Przeczytam go. Składa się z czterech głównych części. Sytuacja panująca na świecie wskazówką Bożego poruszania się na ziemi. Pierwsze. Wizja historii świata od wniebowstąpienia Chrystusa do zakończenia tego wieku. Drugie. Rozprzestrzenianie się prawd pańskiego zyskiwania w formie przygotowania do jego powrotu. Trzecie. Oraz trwanie niezłomnie w modlitwie, podczas gdy rozpoznajemy znaki czasów. To wyrażenie znaki czasów ma duże znaczenie. Sam Pan tak powiedział. Podczas omawiania planu zobaczymy, jakie ma to znaczenie. Teraz przeczytam tematy pozostałych pięciu poselstw. Poselstwo drugie, zobaczyć wizję Bożego tronu, duchowej sceny skrywającej się za sytuacją panującą na świecie i Chrystus jako centrum Bożego zarządzania. Poselstwo trzecie, historia wszechświata zgodna z Bożą ekonomią, boska historia w obrębie historii ludzkości. Poselstwo czwarte, modlić się wytrwale z Bogiem, który jest naszą wiarą. Poselstwo piąte, naprawdę wspaniałe, odpowiedzieć na Boże wezwanie i być narzędziem związanym z dyspensacją, Jego zwycięzcami, które dokona zmiany wieku. I poselstwo szóste, przygotowanie oblubienicy. Mamy poczucie, że dzięki Pańskiemu miłosierdziu i modlitwom świętych oraz kościołów Pan dał nam ogólny temat i temat poszczególnych poselstw. W wersetach biblijnych pod tematem powołujemy się na wiele odnośników, ale tego nie będę czytał. Powiemy o tym, gdy będziemy omawiali tekst planu. Przeczytam z nich tylko werset pierwszy. Tego, czyli Chrystusa, Bóg wywyższył na miejsce po swojej prawej ręce jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Kiedykolwiek pojawia się to słowo wódz, odnosi się ono do Chrystusa w Jego władzy, a kiedy pojawia się tu słowo Zbawiciel, odnosi się do Chrystusa w Jego zbawieniu. Te dwie myśli razem, również w naszym doświadczeniu, mówią o tym, że Bóg panuje suwerennie nad całym światem, sprawuje swoją władzę, żeby otoczenie było odpowiednie dla wybranego Bożego ludu do przyjęcia Jego zbawienia. Gdy zastanowimy się nad tym, jak zostaliśmy zbawieni, jak przyszliśmy do życia Kościoła i prawdziwie zastanowimy się nad tym przed Panem, to zobaczymy, jak Bóg władał suwerennie nad ziemią i sprawował władzę, żeby otoczenie wokół nas stało się odpowiednie do przyjęcia Go jako naszego zbawienia. Dobrze, przejdźmy do rzymskiego punktu pierwszego. Nie patrzcie na koniec tego planu, dotrzemy. Ten plan jest długi, jestem zmuszony czytać dużo punktów, ale modlę się, by Pan, gdy ja będę je czytał, mówił do nas. Będziecie mogli też do tego wrócić i w to się zagłębić. Powiem Wam, może to subiektywne wrażenie, ale sądzę, że ten plan to prawdziwy skarb. Możecie go wziąć, studiować uważnie, dużo się modlić, i też krótko się modlić nad tymi punktami. Punkt rzymski pierwszy. Musimy przebywać w swoim duchu, żeby być ludźmi, którzy na ziemi mają Boże serce oraz przed którymi może się otworzyć niebo, byśmy zobaczyli Bożą wizję dotyczącą losu świata. Rozdział 4, wersety 1 i 2, ta część przedstawia nam wizję losu świata. W Księdze Objawienia 1:10 Jan powiedział, że był w duchu w Dzień Pański. Tak otrzymał wizję kościołów miejscowych, które są złotymi świecznikami, i Syna Człowieczego, który przechadzał się pomiędzy świecznikami. Musimy być w duchu, żeby to zobaczyć. W wersecie 4:2, bardzo go lubię, w wersetach 1 i 2, Jan mówi, oto drzwi otwarte w niebie, a pierwszy głos, który usłyszałem, był jak dźwięk trąby mówiącej ze mną i powiedział, wejdź tutaj, posłuchajmy tych słów, wejdź tutaj. Jak mamy tam wejść do niebios? Wejdź tutaj. I dalej, a pokażę Ci to, co musi się stać po tym wszystkim. Dobrze, głos mówi, wejdź tutaj. Jak tam wejść? Odpowiedź jest w wersecie 2. Natychmiast byłem w duchu. Gdy jesteśmy w duchu, wchodzimy tu. Wydostajemy się z ziemi i wchodzimy do trzeciego nieba. Mówi więc, natychmiast byłem w duchu, a oto w niebie ustawiony był tron, a na tronie ktoś siedział. Gdy przebywamy w swoim duchu, prawdziwie w swoim duchu, pierwsze, z czym się stykamy, to Boży tron. Gdy przebywamy w swoim duchu, na tronie zasiada tylko jeden, sam Bóg. Nas się detronizuje, gdy przebywamy w swoim duchu. Dalej w Księdze Objawienia 17:3 Jan był w duchu i zobaczył wizję wielkiego Babilonu. Werset 10 z rozdziału 21 mówi o tym, że był on w duchu i zobaczył wizję Nowej Jerozolimy. Tak więc te cztery główne wizje z Księgi Objawienia Jan ujrzał w swoim duchu. Teraz Księga Rodzaju 28:12-17. Znamy to. Jakub miał sen i przyśniła się mu drabina ustawiona na ziemi, a aniołowie Boży po niej wstępowali i stępowali. Skrócę trochę. Gdy Jakub się obudził, rzekł, prawdziwie Jahwe jest na tym miejscu. A ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Co to pokazuje? W Ewangelii Jana 1:51 Pan Jezus wyraźnie mówi, że jest rzeczywistością drabiny, o której mówił Jakub w Księdze Rodzaju 28. On jest drabiną, która przynosi niebo na ziemię i łączy ją z niebem, czyli wnosi Boga w człowieka i człowieka w Boga. Święci, to słowa pełne zachęty. Jakub powiedział, nic tu innego, tylko dom Boży. Wiem, że Kościół to dom Boży, lecz także nasz duch jest domem Bożym w świetle listu do Efezjan 2:22, który mówi, że mieszkanie Boga jest w naszym duchu. Tak więc, gdy przebywamy w swoim duchu, radujemy się Chrystusem, niebiańską drabiną, która wnosi Boga w nas i nas w Boga. Dzięki temu, że jesteśmy w swoim duchu, wchodzimy w bramę nieba. Nie musimy czekać, aż pójdziemy do nieba. Możemy przebywać w niebiańskiej atmosferze, niebiańskiej sytuacji, w niebiańskim stanie dzięki przebywaniu w swoim duchu. Teraz księga Ezechiela 1:1. Ezechiel mówi w tym wersecie, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Musimy się modlić, bracia i siostry, żeby na tej konferencji, na każdym spotkaniu niebiosa stanęły przed nami otworem i byśmy prawdziwie zobaczyli Boże wizje. W Ewangelii Mateusza 3:16, gdy Jan Chrzciciel ochrzcił Pana, czytamy, że gdy wyszedł on z wody, otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. I Ojciec do niego przemówił, to jest Syn mój, umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Chrzest to oczywiście obraz naszej śmierci w Chrystusie i powstania w Nim z martwych. Umieszcza się nas w wodzie, to śmierć Chrystusa. Wychodzimy z wody, to zmartwychwstanie Chrystusa. Gdy więc radujemy się Chrystusem w Jego śmierci, zmartwychwstaniu w swoim duchu, niebo stoi przed nami otworem, Duch Boży na nas wstępuje i Ojciec przemawia. I na koniec Dzieje Apostolskie 7:56. W tym wersecie mówi Szczepan, gdy zadają mu męczeńską śmierć i powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieka stojącego po prawej ręce Boga. Ponieważ Szczepan był tak blisko z Panem, niebiosa się przed nim otworzyły. Chcemy, żeby niebiosa otworzyły się przed nami na tej konferencji. Teraz punkt rzymski drugi. Sytuacja panująca na świecie jest wskazówką Bożego poruszania się na ziemi. Co przede wszystkim chcemy zobaczyć? Sytuację na świecie. Tak jak Księga Daniela mówi o sytuacji na świecie. Ten plan to omawia. Co się wydarzyło w drugim rozdziale Księgi Daniela? Jeśli to czytaliśmy wcześniej, to mam nadzieję, że ponownie przeczytamy. W wersecie 2:13. Występuje tu wyrażenie Daniel i jego towarzysze. To duchowe wyrażenie. Pokazuje to, że potrzebujemy towarzyszy. To grupa witalna. Jesteś ty i trzech towarzyszy. To prawdziwa, witalna grupa. Wiemy, że w tym rozdziale Nabuchodonozorowi przyśnił się wielki ludzki posąg. A gdy się obudził, był przerażony. Gdy przeczytamy uważnie rozdział drugi, to zauważymy, że zapomniał ten sen. Zapomniał, o czym był ten sen. Wezwał więc mędrców, sztukmistrzów i rzekł do nich, powiedzcie, o czym śniłem i wyjaśnijcie mi ten sen. Oni odparli. Nabuchodonozorze, opowiedz nam swój sen, a my ci go wyjaśnimy. Odpowiedział, nie, chcę, żebyście wy mi go opowiedzieli wpierw. A jeśli nie, to nie uwierzę w wasze wyjaśnienia. Myślał, że chcą zaoszczędzić czasu. Powiedzieli do niego, nikt czegoś takiego nie potrafi. Słowo to doniesiono Danielowi, że król Nabuchodonozor chce zadać śmierć wszystkim mędrcom ze swej świty, ponieważ nie potrafią oni opowiedzieć mu snu, ani go wyjaśnić. Sądzę, że Daniel rozmawiał z kimś, kto był blisko króla i miał czas na modlitwę. W wersetach 2:17 i 18 Daniel poszedł do swych towarzyszy i prosili Boga nieba, by objawił im tę wizję. W wersecie 19 czytamy, że Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica. Tak więc w nocnym widzeniu Daniel zobaczył, co przyśniło się Nabuchodonozorowi. I nie tylko to zobaczył, lecz także zobaczył wyjaśnienie tego snu. Może ten plan dalej o tym mówi. Sądzę, to ma duże znaczenie. W wersecie 2:28 Daniel powiedział Nabuchodonozorowi tuż przed opowiedzeniem tego snu i wyjaśnieniem go: Królu Nabuchodonozorze, Bóg zesłał na ciebie ten sen, żebyś zobaczył, i teraz cytuję, co nastąpi przy końcu dni. Całe brzemię związane z tą wizją i jej objaśnienie polega na zobaczeniu tego, co nastąpi przy końcu dni. Potem jeszcze przeczytam wam fragment z drugiego rozdziału Księgi Daniela i zobaczymy to bardziej szczegółowo. Zachęcam, żebyście przeczytali ten rozdział, jak również wszystkie przypisy do tego rozdziału są wspaniałe. Punkt A. Bóg przygotował i dobrał wszystkie główne wydarzenia w historii ludzkości dla swego poruszania się na ziemi, ponieważ ma zrealizować zamysł z ludźmi na ziemi, z pewnością posiada suwerenną władzę do pokierowania sytuacją w tej historii ludzkości. Przykładowo, ze względu na rozprzestrzenianie się i ostatni etap jego odzyskiwania, zbudowanie ciała w formie przygotowania oblubienicy, Bóg w swej suwerenności przygotował, zachował i pobłogosławił Stany Zjednoczone. Gdy zapoznamy się z historią ludzkości, zobaczymy, że Bóg pobłogosławił Niemcy ze względu na odzyskanie usprawiedliwienia przez wiarę, pobłogosławił Anglię ze względu na rozprzestrzenianie Ewangelii i właściwe spotkania chrześcijańskie. A to jego błogosławieństwo spoczywające na Stanach Zjednoczonych wiąże się z tym, że kraj ten posłuży za podstawę ostatniego etapu jego odzyskiwania, zbudowania kościoła, który jest jego ciałem, czyli przygotowanie jego oblubienicy, którego sprowadzi. Punkt B. Cała sytuacja panująca na świecie z towarzyszącymi jej bólami porodowymi służy zakończeniu ponownego utworzenia Izraela, jak również całkowitemu ukończeniu porodu powszechnego nowego człowieka. To zobaczymy w dalszej części tego planu. Chcę więc z tym poczekać, ale musimy zobaczyć, co Pan rozumie przez bóle porodowe. Musimy zobaczyć, jak ma nastąpić całkowite ukończenie porodu powszechnego nowego człowieka. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ukończyły go faktycznie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W rzeczywistości jednak, w naszym subiektywnym doświadczeniu, tak jak to obecnie sobie uświadamiamy, musi nastąpić całkowite ukończenie porodu powszechnego nowego człowieka. W drugim rozdziale Księgi Daniela widzimy, że ten wielki ludzki posąg ma cztery części, które oznaczają cztery główne cesarstwa. W Bożych oczach te cztery główne królestwa zawierają w sobie historię ludzkości. W Bożych oczach historia ludzkości zawiera się w tych czterech głównych królestwach. Przeczytam wam więcej o nich. Teraz tylko o tym wzmiankuję. Pierwsze główne imperium to Babilon. Drugie Medo-Persja. Trzecie Grecja i Macedonia. Imperium grecko-macedońskie. I ostatnie Cesarstwo Rzymskie. To bardzo ciekawe. W innych fragmentach z Biblii również o tym przeczytamy. Drugi rozdział z Księgi Daniela mówi o nich jako o wielkim ludzkim posągu. Księga Joela 1:4 mówi o nich jako o szarańczy na różnych etapach jej rozwoju. Bóg mówi za pośrednictwem Joela, że pierwsza to szarańcza kąśliwa, druga rojąca, trzecia liżąca i szarańcza żarłoczna. To był sąd, jaki Bóg wykonywał na Izraelu, kiedy odwrócił się on od Boga i zajął się bałwochwalstwem. Te różne stadia szarańczy, kąśliwa oznacza Babilon, rojąca Medo-Persję, liżąca Imperium Grecko-Macedońskie i żarłoczna Cesarstwo Rzymskie. Siódmy rozdział Księgi Daniela przedstawia cztery różne dzikie zwierzęta, które oznaczają cztery imperia. Pierwszy rozdział Księgi Zachariasza mówi o czterech rogach. Oznaczają one te cztery imperia. I tak cztery fragmenty Biblii nawiązują do tych czterech głównych imperiów. Teraz punkt C. Wizja wielkiego ludzkiego posągu w drugim rozdziale Księgi Daniela to wizja tego, co nastąpi przy końcu dni. To prorocza ilustracja historii ludzkich rządów, suwerennie przygotowana przez Pana ze względu na realizację jego ekonomii. Teraz chciałbym przeczytać Księgę Daniela, rozdział 2, wersety 31 do 35. Wersetów jest więcej, ale sądzę, że te przekazują esencję interpretacji tej wizji. Daniel mówi do króla Nabuchodonozora: Ty, królu, miałeś widzenie, oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. To są cztery części wielkiego ludzkiego posągu, który oznacza te cztery imperia. Za chwilę o tym powiem. Dalej czytamy. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Ten kamień oderwany bez udziału rąk to Chrystus. Jego odcięto na krzyżu i przez zmartwychwstanie. Ten kamień więc oderwał się bez udziału rąk i stąpił z niebios. W Księdze Objawienia Chrystus zstępuje z niebios ze swą zwycięską oblubienicą i podejmuje walkę pod Armagedonem, żeby pokonać Antychrysta i jego wojska. Chcemy być tam, gdzie będzie toczyć się ta bitwa. Chcemy być tymi, którzy będą w tej jego zwycięskim wojsku. Tak więc miesiąc miodowy to walka pod Armagedonem. To wspaniale mieć taki miesiąc miodowy. Dalej czytamy, patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. To w Chrystusie jesteśmy, w tym zwycięskim Chrystusie, w Nim, który jest jedynym zwycięzcą i za Nim podążamy, jedynym zwycięzcą. Gdy stąpimy z Nim z niebios, ten kamień, zbiorowy kamień, uderzy w stopy tego posągu i cały ten posąg się rozpadnie, stanie się niczym plewa na klepisku w lecie, a wiatr rozniesie każdą jego część i nie pozostanie ślad po tym posągu. Gdy to Chrystus uczyni, nie pozostanie żaden ślad po ludzkich rządach. I końcówka tego wersetu? Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Ta wielka góra to Boże Królestwo. To Królestwo nastanie na 1000 lat. W tym Królestwie, jako oblubienica Chrystusa, będziemy Nim się radowali przez 1000 lat. Ta wielka góra zatem to Boże Królestwo. Teraz zajmijmy się interpretacją. Punkt pierwszy. Głowa ze złota, odpowiadająca pierwszej bestii w 7:3-4, oznacza Nabuchodonozora, założyciela i króla Babilonu. Punkt drugi. Pierś i ramiona ze srebra, odpowiadające drugiej bestii w 7:5, oznaczają Medo-Persję. 3. Brzuch i biodra z brązu, odpowiadające trzeciej bestii w 7:6, oznaczają Grecję włącznie z Macedonią. Punkt czwarty. Golenie z żelaza i stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, odpowiadające czwartej bestii, 7:7-8, oznaczają Cesarstwo Rzymskie z jego 10 ostatnimi królami. Tych ostatnich 10 królów będzie podlegało Antychrystowi. Na koniec Antychryst powstanie i będzie władcą wskrzeszonego i przywróconego Cesarstwa Rzymskiego. Pod jego panowaniem znajdzie się 10 królów. Ich oznacza 10 palców u nóg wielkiego ludzkiego posągu. W tym fragmencie czytamy, że palce były częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. O czym to świadczy? Żelazo oznacza rząd autokratyczny, a glina demokratyczny. Tych 10 królów więc panuje nad rządami, które są częściowo autokratyczne, a częściowo demokratyczne, ale podlegli są Antychrystowi, który jest władcą nad nimi. Teraz chciałbym przeczytać fragment ze studium Księgi Daniela, którym się bardzo radowałem, ze strony 22 i 23. Nagłówek: obecna sytuacja w świecie. Bradley mówi tak. Zastanówmy się, w której części posągu człowieka się dzisiaj znajdujemy. Po przeszło 60 latach studiowania Biblii oraz zgłębiania sytuacji w świecie, sądzę, że żyjemy w czasach, których symbolem są stopy posągu w pobliżu 10 palców. To bardzo ważne. Nie jesteśmy głową, ani piersią, ani ramionami, ani brzuchem, ani goleniami. Znajdujemy się bardzo blisko 10 palców, co oznacza, że bardzo blisko etapu Chrystusowego powrotu. I dalej Bradley mówi tak. Sytuacja na świecie, zwłaszcza w Europie, zmieniła się w sposób zgodny z proroctwami zawartymi w Biblii. Jeżeli jasno to zobaczymy, będziemy wiedzieli, gdzie się znajdujemy i co powinniśmy robić. Czyli te dwa golenie oznaczają Cesarstwo Rzymskie. A dwie stopy z jej palcami odnowione Cesarstwo Rzymskie pod panowaniem Antychrysta. Możemy powiedzieć, że kultura, duch i istota Cesarstwa Rzymskiego trwają do dziś, choć nie ma już jego zewnętrznej formy. Antychryst przywróci jednak zewnętrzną formę Cesarstwa Rzymskiego. Cały świat jest przygotowany na odrodzenie Cesarstwa Rzymskiego i pojawienie się 10 palców, których następstwem będzie nadejście Chrystusa Kamienia, który skruszy całą ludzką władzę i sprawi, że na ziemi nastanie Boże Królestwo. Tak więc, bracia i siostry, przeczytałem to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że nie czytamy zaledwie o jakimś obiektywnym proroctwie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy u końca dni. U końca dni, u dołu tego wielkiego ludzkiego posągu. Punkt 5. Wprawdzie kształt i wygląd Cesarstwa Rzymskiego zniknął, jednak jego kultura, duch i esencja trwają do dziś. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Dzisiaj większość z naszej kultury stanowi kulturę Cesarstwa Rzymskiego. Nasze prawo wywodzi się z prawa rzymskiego. Polityka jest w znacznej mierze polityką tego cesarstwa. Architektura. Tutaj w Los Angeles, na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, jest stadion piłki nożnej. Nosi nazwę Koloseum, jak ten w Rzymie. Dużo stadionów tak się nazywa. Skąd to przyszło? Z Cesarstwa Rzymskiego. W Księdze Daniela 7:12 czytamy, również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Tak więc ograniczono długość życia Cesarstwa Rzymskiego do pewnej pory i czasu, aż powstanie Antychryst z 10 królami. W takich okolicznościach panujących na świecie Chrystus powróci i ustanowi swe królestwo na ziemi. Punkt D. 10 królów z ich królestwami, których przedstawia w formie typu 10 palców wielkiego posągu z drugiego rozdziału Księgi Daniela, połączy się razem pod panowaniem Antychrysta. Będzie on ostatnim cesarzem wskrzeszonego Cesarstwa Rzymskiego. Wszystko to wydarzy się w Europie. Jeśli przeczytamy uważnie Księgę Objawienia, to nawiązując do Antychrysta, mówi ona o bestii z morza. To morze to Morze Śródziemne, które, jak wiemy, obejmuje ląd Europy. To bardzo znaczące, bracia i siostry, że w studium życia Księgi Objawienia, poselstwa od 40 do 44, pięć tych poselstw mówi o bestii z morza. Brat Lee wygłosił pięć poselstw na temat Antychrysta. Dlaczego? Nie żeby przeprowadzić obiektywne studium, ale ponieważ miał brzemię, by je wygłosić. Celem tych poselstw jest coś więcej niż tylko podać cechy kogoś, kto jest jak Antychryst, pojawia się w świecie i wygląda jak on, opisany tak w Biblii. Musimy się modlić: Panie, jeśli ten jest Antychrystem, zabierz mnie, zanim on dojdzie do władzy. Nie chcę znaleźć się pod panowaniem jego ręki. Naprawdę, musimy się o to modlić. Nie chcę zagłębiać się w wiele szczegółów, ale Antychryst dojdzie do władzy i podpisze układ z Izraelem. To będzie 7 ostatnich lat tego wieku. Podpisze ten układ na początku tych 7 lat, a w środku tych 7 lat ten układ zerwie i zostanie 3,5 roku. To 3,5 roku ucisku. Przed tym 3,5-letnim okresem ucisku będzie też 3,5 roku, kiedy powstanie ktoś mający moc. Gdy zobaczymy tę osobę, która będzie nosiła cechy osoby z Biblii, musimy się modlić: Panie, jeśli to Antychryst, chciałbym, żebyś mnie zabrał, zanim on dojdzie do władzy. To oznacza, że będziemy pierwocinami wniesionymi do Pańskiej obecności, Jego zwycięzcami. Jeśli jednak Pan nas nie weźmie i zostaniemy i będziemy przechodzić wielki ucisk i będziemy wierni Panu, 15 rozdział Księgi Objawienia mówi, że jeśli poniesiemy śmierć męczeńską z rąk Antychrysta, otrzymamy bezpośredni bilet do Królestwa Bożego. Staniemy się natychmiast zwycięzcami. Ot tak. Oczywiście wolałbym być zwycięzcą wcześniej. Nawet jeśli jednak zostaniemy na tej ziemi, to musimy być zwycięzcami. Punkt pierwszy. Tajemnica bezprawia działa dzisiaj wśród narodów i w społeczeństwie. Kulminacją tego bezprawia będzie człowiek bezprawia, Antychryst. Pierwszy list Jana 3:4 definiuje nam grzech i mówi, że grzech jest bezprawiem. Tym jest Antychryst, to mąż grzechu, mąż bezprawia. On podnosi bunt przeciwko Bogu. Definicja grzechu jest następująca. Grzech to detronizacja Boga. Gdy detronizujemy Boga w naszej istocie, wprowadzamy na tron własne ja, czyli grzech. To właśnie chce zrobić Antychryst. Chce zdetronizować Boga. Chce sam zasiąść na Bożym tronie. Punkt drugi. Antychryst będzie mocą szatana, jego ucieleśnieniem. Będzie prześladował i niszczył Boży lud, zarówno Żydów, którzy boją się Boga, jak i chrześcijan, którzy wierzą w Chrystusa. Chciałbym teraz przeczytać krótki fragment ze studium życia Księgi Objawienia. Jeśli chrześcijanie zostaną na ziemi w tym czasie i będą o tych rzeczach wiedzieli, to będzie dla nich wielce pomocne. Jeśli ktokolwiek z nas będzie wciąż na ziemi po pochwyceniu zwycięzców, nie damy się oszukać Antychrystowi. Być może przypomni się nam to, co czytaliśmy w tych poselstwach ze studium życia. Te studia życia nie są jedynie dla nas więc, ale dla wszystkich chrześcijan. Czytam dalej. Te poselstwa mogą nam pomóc stać się pierwocinami. Mimo że nie chcemy przechodzić wielkiego ucisku, jeśli przeczytamy modlitewnie te studium życia, one pomogą nam stać się pierwocinami. Ci, którzy nie będą pierwocinami, nie pozostaną w ciemności. Po przeczytaniu tych poselstw nie będą już dłużej tkwić w ciemności w kwestii Antychrysta. Z pewnością zobaczyliśmy światło. Bardzo lubię ten fragment ze studium życia Księgi Objawienia. Księga Daniela tak naprawdę prorokuje o władcy Antiochu Epifanesie. Był on strasznym władcą. Pokonał Judeę i Izrael. Zbezcześcił świątynię bez reszty. Był strasznym człowiekiem, tak bardzo, że stał się typem antychrysta. Historia mówi o Judzie Machabeuszu. On i jego zwolennicy powstali przeciwko Antiochowi Epifanesowi i oczyścili świątynię i przywrócili ją do stanu, w jakim ona powinna być. Juda Machabeusz był przywódcą tych, którzy sprzeciwili się Antiochowi Epifanesowi, który był typem antychrysta. Jest obrazem tego, jacy my być powinniśmy. Wzmiankuje o nim Księga Daniela 11:32 i 8:14. Teraz posłuchajmy fragmentu z lekcji prawdy, tomu drugiego. Juda Machabeusz był człowiekiem wielkiego formatu. Posiadał i mądrość, i odwagę. Kochał Boga i swój kraj. Poprowadził grono ludzi i wojowników, którzy okazywali wierność Bożemu prawu do stawienia oporu obcemu najazdowi. Brał udział w kilkudziesięciu bitwach z wojskiem syryjskim i prawie że zawsze wygrywał. Pokonał wielokrotnie większe od żydowskich oddziały takich osławionych syryjskich generałów jak Apoloniusz, Lizjasz, Gorgiasz i Nikanor. Też oczywiście pokonał Antiocha Epifanesa. Bardzo mi się podoba kolejne zdanie o znanym powiedzeniu Judy Machabeusza. A mianowicie, nieliczebność wojska zaważa na zwycięstwie wojska w bitwie, ale siła przychodzi z nieba. Bardzo mi się to podoba, ponieważ nasza siła przychodzi od naszego Boga, który jest rzeczywistością nieba. To On włada. Daniel powiedział Nebuchodonozorowi, że Bóg pokaże ci, że to niebiosa panują. Niebiosa tu oznaczają Boga. Przejdę dalej. Punkt trzeci. Antychryst zburzy i zdewastuje Bożą świątynię oraz Boże miasto. Rzuci prawdę na ziemię. Te wersety o tym mówią. Punkt czwarty. Antychryst będzie wykazywał się wielką przenikliwością w postrzeganiu rzeczy i będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu. Teraz Księga Daniela 7:25 mówi, że Antychryst będzie nękał świętych Najwyższego, wycieńczy świętych Najwyższego. Co to nam pokazuje? Ponieważ Antychryst jest ucieleśnieniem szatana, szatan chce nas wycieńczyć. Nie chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Nie chce, żeby doszło do powstania zwycięskiej oblubienicy. Więc co czyni? Nie przychodzi tylko raz. Wycieńcza nas stopniowo. Punkt piąty. Antychryst wycieńczy świętych Najwyższego. Musimy opierać się i sprzeciwiać taktykom szatana, które nas, posłuchajcie tego, stopniowo, wielokrotnie, często i codziennie wycieńczają. Chciałbym wymienić kilka rzeczy, jak szatan nas wycieńcza i że tak też będzie czynił antychryst. Po pierwsze, szatan chce wycieńczyć serce człowieka. Gdy zostaliśmy zbawieni, gdy przyszliśmy do życia Kościoła, byliśmy bardzo szczęśliwi, radośni, pełni pokoju. Stopniowo jednak, codziennie, szatan mógł po trochu pracować nad nami i doprowadzać nas do tego, że jesteśmy niespokojni, nieszczęśliwi, przygnębieni, znużeni i zniechęceni. Gdy to się dzieje, musimy powiedzieć nie szatanowi. To wszystko przychodzi od Niego. Bóg jest naszym szczęściem, radością i pokojem. Po drugie, szatan chce wycieńczyć ludzkiego ducha. Dlatego w liście do Kolosan 4:2, który przeczytamy pod koniec tego planu, Paweł nakazuje nam trwać niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. Trwać niezłomnie to trwać stale i wiernie w duchowej walce. Szatan więc chce po trochu odbierać nam modlitwę. Nie czyni tego od razu. Zmniejsza po trochu skuteczność naszej modlitwy i jej długość. Po trzecie, powiedziałbym, że szatan chce wycieńczyć czas człowieka. Dlatego i list do Efezjan 5:16 i list do Kolosan 4:5 mówią: wykupując czas, wykupując czas. Watchman Nee mówi coś w jednym ze swych poselstw, coś wspaniałego. O tym usłyszymy na poselstwie piątym z tej konferencji, że wykupywanie czasu tak naprawdę oznacza wykupywanie sposobności. Mamy sposobności dzień po dniu, sposobność głoszenia Ewangelii, sposobność usłużenia komuś życiem, sposobność pasienia kogoś, sposobność do modlitwy, sposobność do wzywania Pana. Wielokrotnie marnujemy te sposobności i musimy po prostu się nawrócić, że nie wykupujemy przez cały czas sposobności. W Psalmie 90, w wersecie 12, psalmista mówi: naucz nas liczyć dni nasze. Pan musi nas nauczyć liczyć nasze dni, żebyśmy wiedzieli, ile mamy czasu. Kolejna sprawa. Powiedziałbym, że szatan chce wycieńczyć, zużyć stopniowo, wielokrotnie, często poświęcenie człowieka. Być może, gdy tylko co przyszliście do życia Kościoła, wszystko porzuciliście dla Pana. A jak jest teraz? Jak jest dzisiaj? Zawsze się strzeżcie. Szatan nigdy nie śpi. Zawsze chce po troszeczku zużyć wasze poświęcenie. Gdzie to widzimy? W Księdze Sędziów 16:16, na przykładzie Samsona. Wiemy, że on poślubił kobietę o imieniu Dalila. Nigdy nie nazwałbym swej córki Dalila. Jeśli jest po drugiej stronie Dalila, to wybaczcie mi, ale wciąż możesz być zwycięzcą. To Dalila wycieńczyła poświęcenie Samsona. Jego moc tkwiła w jego długich włosach. Długie włosy oznaczają, że był on Nazirejczykiem. Jego poświęcenie było takie, jak w 6 rozdziale Księgi Liczb. A takie długie włosy oznaczają, że całkowicie był on uległy Bogu. To wskazuje, że w uległości tkwi moc. Pan jest naszym uległym życiem. Gdy radujemy się Nim w duchu, jako swoim uległym życiem, w tym życiu tkwi Boża moc. Co ona więc próbowała zrobić? Naciskać ciągle na Niego, aż wyjawił jej sekret swej mocy. I utracił on swe poświęcenie. Filistyni czekali na zewnątrz, żeby go pojmać, gdy ona odkryje sekret jego mocy. W Księdze Sędziów 16:16 czytamy, toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło. Cieszę się, że moja żona nie jest taka. Tak, dawać się we znaki, że aż mu życie zbrzydło. W końcu się poddał i rzekł, w tym tkwi sekret mej siły. Zasnął na jej kolanach, a ona obcięła mu włosy. On utracił swe subiektywne poświęcenie, a Filistyni go pojmali. Nie chcemy czegoś takiego. I ostatnie, o czym chciałbym powiedzieć, nie na koniec, ale ostatnia rzecz, którą wymienię, to to, że szatan chce nadwyrężyć naszą miłość do Boga. W Ewangelii Mateusza 24:12 czytamy o ostatnich dniach, a ponieważ pomnoży się bezprawie, miłość wielu oziębnie. Chodzi tu o to, że miłość wielu będzie ziębła. To coś stopniowego, coś, co się powtarzało. To się wydarzało codziennie. Niech wasza miłość do Pana nie ziębnie. Codziennie niech ta miłość będzie świeża, żywa, aktywna i nowa. Przechodzimy do punktu szóstego. Szatan i Antychryst chcą tego, by dusze ludzi służyły za narzędzia ich działań w ostatnim wieku. To znaczące, że w tych wersetach w Księdze Objawienia w rozdziale 18 jest materialny Babilon i Babilon religijny. Tu mowa jest o materialnym Babilonie, o towarach tego materialnego Babilonu, towarze złota i srebra i drogocennego kamienia i tak dalej. Gdy dochodzimy do wersetu 13, ostatnim towarem Babilonu są dusze ludzi. To okropne. Co to oznacza? Ludzie sprzedali swe dusze Bożemu wrogowi. Zaprzedali się za pracę, materialne bogactwo. To oznacza, że szatan pożąda człowieka, również wierzących, by nad nimi dominowały ich dusze, by nie korzystali ze swego ducha, nie ćwiczyli go, lekceważyli, a za to korzystali ze swej duszy, ponieważ Antychryst będzie tym, kto będzie potężny duszą. Chce, byśmy wierzący nie ćwiczyli swego ducha, by duch nie był dominującą częścią naszej istoty, ale by to dusza była taką częścią. Punkt E. Gdy Chrystus, jako kamień odcięty przez Boga, pojawi się ze swymi zwycięzcami, zbiorowy Chrystus uderzy w 10 królów i antychrysta i tym samym rozkruszy wielki posąg od palców u nóg po głowę. W Księdze Objawienia, w tych wersetach z rozdziału 19, Chrystus zobrazowany jest jako jeździec na białym koniu. Później zobaczymy, jakie to ma znaczenie. Jest tym, który jedzie na białym koniu, jest wierny i prawdziwy, a jego imię brzmi Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, szły za nim na białych koniach. To bardzo znaczące. Co to oznacza? Chrystus jest Bożym Słowem. My za nim, tym Słowem, podążamy przez całe życie. Gdy nas pochwyci, będziemy podążać za Nim jako Bożym Słowem. Gdy poślubimy Go jako Słowo Boże. Gdy stąpimy z niebios wraz z Nim, kamieniem, który uderzy w całość ludzkich rządów i gdy ustanowi swe pełne słodyczy i chwalebne królestwo na ziemi, będziemy podążać za Nim, który jest Słowem Bożym. Przechodzimy do punktu F. Zanim Antychryst zostanie starty w proch i okaże się całość ludzkich rządów, pańskie odzyskiwanie musi się rozprzestrzenić do Europy i tam się zakorzenić. Dziękujemy Panu, że Jego odzyskiwanie rozprzestrzeniło się do Europy tak wspaniale. Myślę, że bracia, którzy tam są, tak też powiedzą, wciąż jednak musi się ono tam zakorzenić. Ponieważ Antychryst jest bestią, która wyjdzie z morza i ponieważ Europę otacza to morze, Antychryst i 10 królów najprawdopodobniej ich królestwami będzie Europa. Zanim Antychryst zostanie starty w proch i okaże się całość ludzkich rządów, pańskie odzyskiwanie musi się rozprzestrzenić do Europy i tam się zakorzenić. Powinniśmy okryć szatana hańbą i zakorzenić się wpierw w Europie, zanim tam powstanie Antychryst. Teraz pozostała część Europa w świetle zwieńczenia, wypełnienia wizji związanej z wielkim ludzkim posągiem w drugim rozdziale Księgi Daniela jest znacznie ważniejsza niż jakikolwiek inny kraj czy rasa. Starcie w proch dwóch stóp wielkiego ludzkiego posągu będzie starciem wszystkich ludzkich rządów. Jesteśmy od jakiegoś czasu w odzyskiwaniu i wiemy, że pańskie odzyskiwanie zakorzeniło się głęboko na Tajwanie, również w Stanach Zjednoczonych. Teraz chcemy, by zakorzeniło się również w całej Europie. Punkt G. Gdy Chrystus przyjdzie i pokona Antychrysta oraz zetrze w proch ogół ludzkich rządów, zbiorowy Chrystus ze swoją zwycięską lubienicą stanie się wielką górą, która zapełni całą ziemię i uczyni ją Bożym Królestwem. Królestwo to znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, ostatecznym i wieńczącym kroku boskiej historii. Z jednej strony więc historia ludzkości i te cztery części wielkiego ludzkiego posągu, z drugiej boska historia. I kamień, który rozkrusza, uderza, obejmuje Chrystusa i Jego zwycięską oblubienicę. To trwająca boska historia. Przechodzimy teraz do rzymskiego punktu trzeciego. Przekazuje on dużo światła. Pierwsze cztery pieczęcie otwarte przez Boga Baranka to z szóstego rozdziału Księgi Objawienia. Pierwsze cztery pieczęcie otwarte przez Boga Baranka przekazują nam wizję historii świata od wniebowstąpienia Chrystusa do końca tego wieku. Nie powinno to być dla nas coś oczywistego. Chcemy mieć wizję historii świata od czasu wniebowstąpienia Chrystusa do końca tego wieku. Pokazują nam, że zaraz po Jego wniebowstąpieniu rozpoczął się wyścig czterech koni, trwający przez cały wiek Kościoła, aż do powrotu Chrystusa. Zanim powiem coś o tych czterech koniach, najpierw podzielę się czymś z piątego rozdziału Księgi Objawienia. Czytamy w nim, że Jan zobaczył po prawej ręce tego, który siedzi na tronie, zwój zapieczętowany siedmioma pieczęciami. I dalej, i nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie był w stanie otworzyć zwoju, ani do niego zajrzeć. Jan powiedział, że płakał z tego powodu. I jeden ze starszych powiedział do Jana, nie płacz. Oto lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, zwyciężył, aby otworzyć zwój i jego siedem pieczęci. A gdy Jan popatrzył, zobaczył nie lwa, ale baranka. Kim więc jest Chrystus we wniebowstąpieniu? Barankiem, lwem. Dla wroga jest lwem, pokona go. Dla Bożego ludu jest barankiem, żeby nas sprawnie odkupić i organicznie zbawić. Co możemy powiedzieć o zwoju? Oznacza on tak naprawdę całe nowe przymierze. W zwoju tym zawiera się cała Boża myśl na temat Kościoła, Izraela, świata, wszechświata. W szóstym rozdziale Księgi Objawienia są zatem cztery pieczęcie. To cztery pierwsze pieczęcie. Cztery konie je oznaczają. W tej części poselstwa brzemię jest takie, byśmy zobaczyli prawdziwą historię świata z Bożego punktu widzenia. W świetle tego ta historia świata to bieg czterech koni. Trzy konie to zła wiadomość, a jeden to dobra wiadomość. Pierwszy koń to dobra wiadomość. To Ewangelia. Posłuchajmy, dobra wiadomość jest rozprzestrzeniana w trakcie trwania złych wiadomości, aż do dnia, kiedy dobra wiadomość będzie przeważać na całej ziemi. I pokój zastąpi wojnę, obfity zasób zastąpi głód, a życie zastąpi śmierć. To oznaczają te cztery konie. Oznaczają wojnę, Ewangelię, głód i śmierć. Z jakim skutkiem zwycięzcy dosiadają konia Ewangelii? Wyruszają, by zwyciężać. Strzałę już wypuszczono i trafiła w serce wroga. Ewangelia zwycięsko kroczy. Tak Bóg patrzy na historię świata. Królestwo tego świata uczyni królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa. Punkt A. Pierwsza pieczęć to biały koń i jego jeździec, co oznacza rozprzestrzenianie się Ewangelii. W Księdze Objawienia 6:1-2 czytamy: a ten, który na nim siedzi, ma łuk, ale bez strzały. Punkt pierwszy więc mówi, łuk bez strzały oznacza, że walka Chrystusa o ukonstytuowanie Ewangelii pokoju została zakończona i że zostało odniesione zwycięstwo. Temu, kto na nim siedzi, dano koronę. Korona oznacza, że Ewangelia została ukoronowana chwałą Chrystusa. Punkt drugi to z Księgi Objawienia 6:2. Wyruszył zwyciężając. Oznacza, że Ewangelia idzie naprzód wraz z Chrystusem, by zwyciężać wszelką opozycję i atak. Punkt trzeci. Zwycięzcy, którzy głoszą Ewangelię chwały Chrystusa, stają się jeźdźcami na białym koniu. To stwierdzenie pochodzi z książki w języku angielskim pod tytułem Proroctwo na temat czterech siódemek. Zachęcam do przeczytania tej książki. Jest naprawdę wspaniała. Werset ten mówi, zwycięzcy, którzy głoszą Ewangelię chwały Chrystusa, stają się jeźdźcami na białym koniu. Nie powinniśmy myśleć Ewangelii, że to tylko początkowa Ewangelia o odkupieniu. Ewangelia obejmuje wszystkie prawdy wiecznej Bożej ekonomii. Przykładowo w liście do Rzymian 1:1 Paweł nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa Jezusa, powołanym apostołem, oddzielonym ku Ewangelii Boga. W wersecie 15 zaś mówi tak, gotów jestem ogłosić Ewangelię także wam, którzy jesteście w Rzymie. Ci z Rzymu już byli odrodzeni, już mieli w sobie boskie życie, a Paweł niósł brzemię, by głosić im Ewangelię, ponieważ jego Ewangelia nie ograniczała się do początkowego zbawienia, odrodzenia, ale obejmowała cały list do Rzymian, a mianowicie usprawiedliwienie, uświęcenie, ciało Chrystusa i miejscowe kościoły, znajdujące swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. To cała Ewangelia. Punkt B. Druga pieczęć to czerwony koń i jego jeździec, co oznacza rozprzestrzenianie się wojny. Musimy sobie zdać sprawę, że wojna zawsze towarzyszy Ewangelii. Tam, gdzie jest Ewangelia, tam jest wojna, głód i śmierć. Pamiętajmy jednak, że koń Ewangelii jest pierwszy. Punkt pierwszy, czerwony oznacza przelanie krwi, a wielki miecz, broń do walki. Punkt drugi, zabrać pokój z ziemi oznacza, że na ziemi trwa wojna. Aby ludzie siebie nawzajem zabijali, oznacza, że ludzie będą walczyć przeciwko sobie nawzajem. Punkt C. Trzecia pieczęć to czarny koń i jego jeździec, co oznacza rozprzestrzenianie się głodu. Widoczne jest to w Księdze Objawienia 6, 5 i 6. Wersety pierwszy i drugi podają więcej szczegółów związanych z tymi wersetami. Punkt pierwszy. Waga używana do ważenia cennych przedmiotów jest tutaj użyta do ważenia pokarmu, co oznacza jego niedostatek. Kwarta pszenicy, dobra zapłata za dzień pracy i 3/4 jęczmienia, również dobra zapłata za dzień pracy, oznaczają wysoką cenę za pokarm w czasie jego niedostatku. Punkt drugi. Nie krzywdź oliwy i wina. Oliwa i wino służą zadowoleniu człowieka i zawsze jest ich niedostatek i stają się one cenne w czasie głodu. To zdanie oznacza, że nastanie głód. Punkt D. Czwarta pieczęć to blady koń i jego jeździec, co oznacza rozprzestrzenianie się śmierci. Punkt pierwszy, kolor blady oznacza kolor na twarzy dotkniętych zarazą. Hades, idący za śmiercią, oznacza to, że Hades przyjmuje i przetrzymuje tych, których śmierć zabiła. Nie chciałbym zagłębiać się w szczegóły, ale w obecnych okolicznościach widzimy bladego konia, widzimy szerzenie się śmierci. Nie ulegajmy jednakże przez to zniechęceniu, ponieważ pierwszy koń to Ewangelia, to dobra nowina. Obejmuje ona wszystko, od usprawiedliwienia, przebaczenia grzechów, poprzez każdy krok organicznego zbawienia, odrodzenie, uświęcenie, odnowienie, przeobrażenie, upodobnienie i otoczenie chwałą do uczynienia nas chwalebną oblubienicą Chrystusa, która jest taka sama jak On w życiu, naturze i która będzie piękną oblubienicą i sprowadzi Go i zaprowadzi Jego Królestwo. Punkt drugi. Śmierci i Hadesowi dana jest władza nad czwartą częścią ziemi, by zabijać mieczem, głodem, śmiercią i przez dzikie zwierzęta ziemi. Chciałbym teraz przeczytać wersety 18, 7 i 8 z Ewangelii Łukasza. A czy Bóg z pewnością nie pomści swoich wybranych, którzy wołają do Niego dzień i noc, choć cierpliwie ich znosi? Mówię wam, szybko ich pomści. Czy jednak Syn Człowieka, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Musimy się modlić, żebyśmy byli ludem wiary i by Chrystus, gdy jako Syn Człowieczy przyjdzie, zastał nas, którzy będziemy pojemnikami, naczyniami wiary na ziemi. W studium krystalizującym Ewangelii w liście do Rzymian uzyskaliśmy pomoc w kwestii tego, że wiara ma określone znaczenie. W wersecie tym czytamy, w liście do Hebrajczyków 11:6, bo ten, kto podchodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy pilnie Go szukają. Musimy uwierzyć, że Bóg jest. Co to oznacza? Że musimy ćwiczyć swego ducha wiary. Drugi list do Koryntian 4:15 mówi, że nasz zespolony duch jest duchem wiary. Wątpliwości kryją się w umyśle. Wiara znajduje się w naszym duchu. Zawsze o tym pamiętajmy. To dlatego zawsze musimy ćwiczyć swego ducha, ponieważ wiara tkwi w duchu. Tak więc ćwiczymy swego ducha wiary, żeby wierzyć, że Bóg jest, a my jesteśmy niczym. Bóg jest jedynie, jest jeden we wszystkim, a my we wszystkim jesteśmy niczym. Wierzymy, że na tej konferencji Bóg jest, a my jesteśmy niczym. Gdy tak mówimy, gdy podajemy definicję wiary, mówimy przez to, że prawdziwa wiara nas unieważnia. Bóg jest, a nas nie ma. To dzięki ćwiczeniu swego ducha wiary żyjemy Boga, wyrażamy Go, usługujemy Nim innym. Musimy się modlić: Panie, gdy powrócisz, chcemy być Twoją zwycięską oblubienicą, być napełnieni Tobą jako wiarą, żebyś znalazł wiarę na ziemi. W Dziejach Apostolskich staram się przypomnieć, gdzie. W 5 lub 6 rozdziale, gdy apostołowie wybierali diakonów, wybrali Szczepana. O nim jest powiedziane, to mnie bardzo porusza w tych dniach, że Szczepan był mężem pełnym wiary i Ducha Świętego. Innymi słowy, jeśli masz obsługiwać stoły, nie wybierzemy cię do tego, ponieważ byłeś kelnerem, taki pełniłeś zawód, jesteś biegły w tych sprawach związanych z restauracją. Wybieramy cię, ponieważ jesteś mężem pełnym wiary i Ducha Świętego. Musimy więc się modlić: Panie, uczyń mnie kimś, kto jest pełen Ciebie jako wiary i pełen Ducha Świętego. To doprowadza nas do punktu rzymskiego 4. Szerzenie się prawd Pańskiego odzyskiwania będzie przygotowaniem do Pańskiego powrotu, dzięki któremu nastąpi odzyskanie i przywrócenie nie tylko Izraela, lecz także całego stworzenia. W Ewangelii Mateusza 24:14 Pan mówi: a ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Wiemy, że powszechnie głosi się Ewangelię, ale co jeśli chodzi o Ewangelię Królestwa? Co z rzeczywistością Królestwa? Kto wie, czym jest rzeczywistość Królestwa w Ewangelii Mateusza 5:13? Kto wie, czym jest zewnętrzny wygląd Królestwa w rozdziale 13 tej Ewangelii? Kto wie, czym jest przejaw Królestwa w rozdziale 24 i 25? Nie mówię o tym, by się chlubić. To dzięki Pańskiemu miłosierdziu, że Pan otworzył przed nami prawdy Królestwa. I nie, żebyśmy byli kimś, ale ponieważ stoimy jako Kościół na podłożu jedności. To na tym podłożu, chwała Panu, On otworzył przed nami niebiosa. Musimy więc szerzyć Ewangelię Królestwa całej zamieszkałej ziemi, a wtedy nadejdzie koniec. Podoba mi się Księga Izajasza 11:9, w której czytamy: ziemia będzie pełna poznania Jahwe, jakby wód, które wypełniają morze. To pisane wierszem, ale pokazuje, jak pełna będzie ziemia poznania Jahwe. Będzie pełna niczym morze, które wypełnia woda. Punkt A. Tuż po wniebowstąpieniu Chrystusa te cztery rzeczy: Ewangelia, wojna, głód i śmierć zaczęły swój bieg niczym jeźdźcy na czterech koniach i nie zatrzymają się, dopóki On nie powróci. Punkt pierwszy. Rozprzestrzenianie, bieg i wyścig Ewangelii Królestwa po całej zamieszkałej ziemi stanowi jądro boskiej historii w historii ludzkości. W poselstwie trzecim powiemy o boskiej historii w historii ludzkości. Gdy trwa historia ludzkości, rozprzestrzenianie, bieg i wyścig Ewangelii Królestwa po całej zamieszkałej ziemi stanowi jądro boskiej historii w historii ludzkości. Punkt drugi. Ewangelia Królestwa, którą oznacza biały koń pierwszej pieczęści w Księdze Objawienia 6:1-2, będzie głoszona na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów przed końcem tego wieku, czasem wielkiego ucisku. I punkt B, bardzo ważny. Nie głosimy Ewangelii częściowej, lecz pełną Ewangelię, która obejmuje wszystko od Ewangelii Mateusza po Księgę Objawienia, Ewangelię wiecznej Bożej ekonomii, polegającej na udzielaniu się Boga w Chrystusie jako Duchu wybranym Bożym ludziom za sprawą Jego prawnego odkupienia i dzięki Jego organicznemu zbawieniu w celu zbudowania Jego ciała w kościołach miejscowych, żeby zwieńczyć nową Jerozolimę, Jego oblubienicę, żonę, ze względu na Jego wieczny wyraz. To wspaniała Ewangelia. To Ewangelia całej wiecznej Bożej ekonomii. Teraz chciałbym powiedzieć coś od strony subiektywnej i od strony doświadczenia, że codziennie Bóg pragnie czynić jedno w stosunku do każdego z nas. Codziennie chce udzielać nam siebie. To nie drobnostka, zatem zanosić krótkie modlitwy. Panie, udzielaj mi dzisiaj siebie. Panie, również teraz, na tym spotkaniu, udzielaj się mnie. Wersety szczegółowo mówią tu o Bożej ekonomii. Teraz przechodzimy do punktu C. Ewangelia tak naprawdę obejmuje wszystkie boskie prawdy. Cały Nowy Testament jest Ewangelią. Słowo Ewangelia oznacza dobrą nowinę. To z greki. Stary Testament stanowi typ Nowego Testamentu, który jest Ewangelią. Możemy więc powiedzieć, że Ewangelia obejmuje całą Biblię. Punkt D. Jedynym Bożym zamysłem w tym wieku jest to, by była głoszona Ewangelia, tak aby Kościół jako ciało Chrystusa był budowany i zwieńczył nową Jerozolimę. Punkt E. Niech Pan złoży na nas brzemię. Musimy się modlić. Panie, złóż na mnie brzemię. Brzemię uczenia się boskich prawd Ewangelii i rozprzestrzeniania ich wszędzie ze względu na Jego zyskiwanie. Święci, tak naprawdę to chcemy uczyć się prawd, które słyszymy. Jak one mają być w nas? Musimy się modlić nad nimi, w modlitwie przynosić je Panu. Gdy się nad nimi modlimy, i przynosimy je Panu, wbudowują się one w nas, stają częścią nas. Tego chcemy codziennie. Punkt rzymski, piąty. W obecnych warunkach, jakie panują na świecie, musimy poświęcić siebie i trwać niezłomnie w modlitwie, podczas gdy rozpoznajemy znaki czasów. Ponownie mamy tu wyrażenie znaki czasów. Może uda mi się to znaleźć w wersetach. Ewangelia Mateusza 24:3-14. Pan mówi, że powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą klęski głodu, a miejscami trzęsienia ziemi. Któregoś razu Andrew Yu pokazał mi tabelę, jak nasilają się trzęsienia ziemi i są coraz częstsze, gdy wiek zbliża się ku końcowi. Pan mówi, że to wszystko to początek bólów porodowych. Czym są te bóle porodowe? Wcześniej czytałem Studium Życia Ewangelii Marka. Nie wiem, co mnie skłoniło do tego, ale to tam się znajduje. Tam jest powiedziane o bólach porodowych i tym, co one oznaczają. Poszukajcie tego tam. Przeczytamy tam, że cała sytuacja na świecie służy temu, by powstał nowy człowiek. Czas od dnia Pańskiego zmartwychwstania aż do Jego powrotu to okres długiego porodu, który prowadzi do narodzin nowego człowieka za pośrednictwem głoszenia Ewangelii i znoszenia prześladowań, które są bólami porodowymi, cierpieniem związanym z narodzinami nowego człowieka. Boża ekonomia polega na doprowadzeniu do powstania nowego człowieka. W tym nowym człowieku Chrystus jest każdym, w każdym i wszystkim. Gdy radujemy się Chrystusem, powszechnym zastępcą, staje się On wszystkim dla nas, ponieważ zastępuje nas sobą. Bóle porodowe więc odnoszą się do wszelkich ucisków występujących w wieku Nowego Testamentu, a mianowicie wojen, głodu, trzęsień ziemi, nieszczęść i prześladowań. Inna rzecz, w pewnym sensie dziecko, nowy człowiek, urodził się w czasie Pańskiego zmartwychwstania. O tym mówi Ewangelia Jana 16:20-22. W innym sensie zaś, poród tego powszechnego nowego człowieka, którego objawia list do Efezjan w rozdziałach 2 i 4, jeszcze się nie skończył. Gdy więc Pan przyjdzie, nastąpi pochwycenie, które będzie końcem porodu nowego człowieka. Wierzymy, że żyjemy u końca tego okresu, w którym to nastąpi poród nowego człowieka. W tych dniach doświadczamy bólów porodowych. A gdy tego doświadczamy, musimy poświęcać się modlitwie i trwać w niej niezłomnie. Musimy też rozpoznawać znaki czasów. O tym powiem za chwilę. Pan powiedział to w Ewangelii Mateusza 16:3. Zwrócił się do przeciwników. Nie potraficie rozpoznać znaków czasów. Pan napomina nas w Ewangelii Łukasza 21:34, ponieważ powraca. Mówi, ale zważajcie na samych siebie, aby wasze serca nie były obciążone przepiciem, pijaństwem i troskami tego życia. I aby ten dzień nie spadł na was nagle niczym sidła. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Ale bądźcie czujni w każdym czasie, prosząc usilnie, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieka. Obraz tego przedstawia 5 rozdział Księgi Daniela, szczególnie w wersecie 23. Widzimy tu ostatniego króla Babilonu, Nabuchodonozor, miał potomków i ostatni król Babilonu, Baltazar. W tym rozdziale urządza on wielkie przyjęcie, na które przyszło kilka tysięcy ludzi. Piją to rozpustne przyjęcie. Król nakazał przynieść naczynia srebrne i złote, które jego przodek zabrał ze świątyni. Napełnili je winem i z nich pili. Zniesławili tym Boga bezgranicznie. Gdy tak zrobili, Baltazar ujrzał rękę, która coś pisała na ścianie i bał się. Gdy przeczytamy rozdział 5, zauważymy, że kolana jego uderzały jedno drugie. Bardzo się bał. Pominę pewne rzeczy z powodu czasu. Na koniec jego matka powiedziała mu, że w królestwie jest ktoś, kto może to objaśnić dla niego. Ma na imię Daniel, ma znakomitego ducha. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to samo o nas powiedzieć. Nie, że mamy znakomity umysł, znakomite emocje czy znakomite ciało, ale że mamy znakomitego ducha, ponieważ to ducha ćwiczymy. To najważniejsza część naszej istoty. Posłuchajmy teraz, co Daniel rzekł do Baltazara. Bogu zaś, którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Ten werset trafił mi do przekonania. Musimy zdać sobie sprawę, że nasz oddech jest w Bożym ręku i do Niego należą wszystkie nasze drogi. To z tego więc po prostu powodu czcimy Go, radując się Nim i postępując według Ducha, żyjąc przez Ducha i Nim usługując. To niezwykłe, co czytamy w wersetach 5:30 i 6:1. Tej samej nocy Baltazar został zabity, Dariusz zaś, Med, otrzymał królestwo. Owej nocy w całej historii ludzkości nastąpił zwrot. Babilonowi nastał koniec, a zaczęła się Medo-Persja, ponieważ król nie uczcił Boga w taki sposób, w jaki należy go czcić. Mam nadzieję, że będziemy prowadzili życie czczenia Boga, nim się radując i żyjąc. Do rzymskiego punktu 5 mamy odnośnik Ewangelia Mateusza 24:32-34. Tu są znaki czasów. Pan mówi, nauczcie się przypowieści od figowca. Gdy jego gałąź staje się już miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zaprawdę mówię wam, że w żadnym razie nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Wytłumaczmy, co te różne rzeczy oznaczają. To są znaki czasów. Figowiec to symbol narodu Izraela. Na podstawie księgi Jeremiasza, wersetów 2, 5 i 8, jasne jest, że figowiec oznacza naród Izraela. Gdy gałęzie figowca stają się miękkie, oznacza to, że drzewo powraca do życia. Wiemy, że naród Izraela cudownie powrócił do życia. W 1948 roku powstało państwo Izraela. Brat Lee dzielił się, że był wtedy w Chinach. Przeczytał w gazecie tę wiadomość. I był tym tak podekscytowany, ponieważ uświadamiał sobie, że wypełniło się proroctwo, czyli że pańskie przyjście jest blisko. Czytamy, że figowiec wypuszcza liście. Co to oznacza? To zewnętrzna aktywność. Czym ona jest? W 1967 roku Żydzi odzyskali Jerozolimę. Gdy ją odzyskano, figowiec wypuścił liście. Brat Lee powiedział, że przebywał w szpitalu, gdy Jerozolimę zwrócono narodowi Izraela. Powiedział, że trudno mu było nie podskoczyć na łóżku szpitalnym, bo zdawał sobie sprawę, że to wydarzenie było czymś doprawdy wspaniałym. Inne, co ma się wydarzyć, zanim Pan powróci, z trzech rzeczy te się wypełniły, ale najważniejsze, co się wydarzy, to odbudowa świątyni. Ją trzeba odbudować, zanim Pan powróci, ponieważ drugi list do Tesaloniczan 2:4 mówi, że Antychryst zasiądzie w świątyni i przedstawi siebie jako Boga. Mówimy, że stajemy się Bogiem w życiu, ale nie w bóstwie. Ale co mówi tu Antychryst? Jestem Bogiem w bóstwie. Jestem Bogiem i musicie mi oddawać cześć. Na podstawie czego tak twierdzimy? Księga Objawienia 13:8 i 12 mówi: i wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, będą mu oddawać cześć. My nigdy nie staniemy się obiektem oddawania czci, ale Antychryst staje się takim obiektem oddawania czci. Punkt A. Musimy sobie uświadomić, że znajdujemy się w samym środku bólów porodowych, że blisko jest Królestwo Boga i dlatego zanosimy ostatnią modlitwę z Biblii: przyjdź, Panie Jezu. Cała Biblia kończy się pragnieniem, by Pan przyszedł, wyrażonym w postaci modlitwy. Przyjście Chrystusa będzie Jego obecnością. Greckie parusja wśród Jego ludu. To bardzo ważne, że przyjście Chrystusa będzie Jego obecnością pośród Jego ludu. Oznacza to, że musimy dzisiaj radować się tą Jego obecnością. Jeśli nie radujemy się teraz Jego obecnością, to jak możemy chcieć, by On powrócił? Chcieć Jego przyjścia, które jest Jego paruzją, obecnością pośród Jego ludu. Jego obecność oznacza dla nas wszystko w naszym życiu i dziele. Dobre są te liczne wersety, ale brakuje już czasu. Przechodzimy do punktu B. Zachęcam, byście przeczytali te wersety później. Musimy się modlić, mając pełną świadomość tego, to ważne, jak Bóg patrzy na historię ludzkości. Widzieć, że wojna, głód i śmierć przyspieszają Ewangelię, a nawet maksymalnie ją potęgują. Jak również widzieć, że musimy zyskać Boga w najpełniejszym stopniu, żeby zrealizować cel Jego boskiej ekonomii. Poświęciliśmy jedną stronę internetową o modlitwie. W dniu 5 najpierw zamieściliśmy potrzebę modlitwy o to, by powstrzymać tego wirusa. Musieliśmy podejść do tego rozważnie, ponieważ wojna, głód i śmierć przyspieszają Ewangelię, a nawet maksymalnie ją potęgują. Naprawdę nie wiemy, jak długo Pan to będzie wykorzystywał do wykonania swego zamysłu lub jaki Pan ma w tym zamysł, by nas umieścić w takich okolicznościach. Musimy więc się modlić, żebyśmy zyskiwali Chrystusa w takich okolicznościach. Teraz poniżej przykład Hioba. Punkt pierwszy. Gdy szatan zbuntował się przeciwko Bogu, Bóg go potępił i wydał na niego wyrok, ale w swej mądrości i suwerenności jeszcze w pełni nie wykonał nad nim tego sądu. Wyznaczył szatanowi jakiś ograniczony czas na wykonanie czegoś, co zaspokoi pewne potrzeby od strony negatywnej w wypełnieniu jego ekonomii. Widzimy to w rozdziale 1 i 2 Księgi Hioba. To niezwykłe, że Bóg odbył naradę ze swymi dobrymi aniołami i tam szatan się pojawił. Punkt drugi. Księga Hioba ukazuje nam, że Bóg za pośrednictwem szatana, brzydkiego narzędzia, podobają mi się te słowa, brzydkie narzędzie. Musimy sobie uświadomić, że Bóg wykorzystuje szatana, to brzydkie narzędzie, do tego, by zrealizować to, czego pragnie. Bóg czegoś pragnął, chciał, by Hiob go zyskał. Chciał, by Hiob był nie tylko dobrym człowiekiem, ale Bogiem człowiekiem. Wykorzystał więc szatana w formie brzydkiego narzędzia. Spójrzmy na to. Bóg odzierał go i pochłaniał. Odzieranie Hioba i pochłanianie go przez Boga miały go zetrzeć, żeby Bóg zdobył jego, a on zdobył więcej Boga. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, aby nasz wewnętrzny człowiek mógł być odnawiany dzień po dniu. Przyjaciele, Hioba całkowicie źle odczytali to, przez co Hiob przechodził. Załóżmy jednak, że tam byliśmy. Pewnie od razu pomodlilibyśmy się o to, żeby Hiob został uzdrowiony na ciele. Ale Bóg tego nie chciał. Chciał, by Hiob przeszedł przez coś, by zetrzeć jego naturalnego człowieka i by on mógł wydostać się z tej sfery etycznych osiągnięć, etycznej doskonałości, bycia dobrym człowiekiem i by naprawdę zyskał Boga, a Bóg jego prawdziwie zyskał. Dochodzimy do punktu trzeciego. Cierpienia, przez jakie przychodził Hiob, nie były Bożym sądem, ale odzieraniem, pochłanianiem i ścieraniem przez Boga, żeby miał on podstawę oraz sposób do odbudowania go samym sobą i uczynienia go Bogiem człowiekiem, nowym człowiekiem w nowym Bożym stworzeniu. Punkt czwarty. To za sprawą odzierania, pochłaniania i ścierania Bóg udziela się tym, którzy Go kochają i poszukują. Mamy tu odnośnik, Księga Hioba 10:13. Zachęcam do przeczytania przypisu do tego wersetu jakoś po tym spotkaniu. Punkt piąty. Bóg postępuje ze swym świętym ludem w określony sposób, by osiągnąć pewien cel. Pragnie, żeby lud ten opróżnił się ze wszystkiego i przyjął go jako swój zysk. Pragnieniem jego serca jest to, byśmy zyskali go w pełni jako życie, zaopatrzenie w życie i wszystko dla nas, co znajdzie swe ostateczne zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Święci, musimy sobie uświadomić, na co kieruje się Boże serce w okolicznościach, jakie przychodzimy. On chce, byśmy go zyskali całkowicie jako swe życie i zaopatrzenie w życie i wszystko dla nas, żebyśmy uzyskali zwieńczenie w postaci jego oblubienicy Nowej Jerozolimy. Punkt szósty. Księga Hioba pod koniec mówi nam, że Hiob ostatecznie zobaczył Boga. W sensie nowotestamentowym zobaczyć Boga to zyskać Go. Zobaczyć Boga to inaczej być przeobrażonym w chwalebny obraz Chrystusa, Boga człowieka, dzięki czemu możemy Go wyrażać w Jego życiu i reprezentować w Jego władzy. Modlę się po prostu, byśmy ze spotkania na spotkanie, na tej konferencji prawdziwie zobaczyli Boga. Posłuchajmy, co Hiob mówi w wersecie 42:5. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. Nie powiedział, słyszałem o Tobie. To nie było dla niego niczym z doktryny. Powiedział, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. To rzeczywistość drugiego listu do Koryntian 3:18. Z osłoniętą twarzą, oglądając Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz. Punkt siódmy. Im bardziej widzimy Boga, znamy Go i kochamy, tym więcej odczuwamy do siebie odrazy i tym więcej zapieramy się siebie. To prowadzi nas do punktu C, ostatniego punktu. To bardzo ważne dla naszej modlitwy. Całej naszej modlitwy. W świetle modlitwy Salomona w pierwszej Księdze Królewskiej 8:48 zawsze musimy się modlić w kierunku Ziemi Świętej, symbolizującej Chrystusa jako dział przyznany wierzącym przez Boga, w kierunku świętego miasta, oznaczającego Boże Królestwo w Chrystusie i w kierunku świętej świątyni, oznaczającej Boży dom, Kościół na ziemi. Punkt pierwszy. Daniel otwierał okna w stronę Jerozolimy i modlił się 3 razy dziennie. Poprzez swe wierne kanały modlitwy Bóg realizuje swą ekonomię ze swymi wybranymi ze względu na przyjście Chrystusa. I punkt drugi. Bóg usłyszy nasze modlitwy skierowane do Niego, gdy będą one zwrócone w kierunku Chrystusa, Królestwa Bożego i Bożego domu, celu wiecznej Bożej ekonomii. Posłuchajmy teraz tego, to bardzo ważne. Oznacza to, że nasza modlitwa zawsze powinna być skierowana na Boże interesy, czyli na Chrystusa i Kościół, Boże interesy na ziemi, ze względu na wypełnienie Bożej ekonomii. Święci, nigdy nie kierujmy swoich modlitw na nikogo, na osobę. Możemy modlić się za tę osobę, ale gdy się za nią modlimy, kierujemy swoje modlitwy na Bożą sprawę. Kierujmy swoje modlitwy na wszechzawierającego Chrystusa, Boże Królestwo i Dom Boży, cel wiecznej Bożej ekonomii. Jedno powiem na koniec. Święci, mam nadzieję, że wszyscy przeczytacie modlitewnie ostatnie studium życia z listu do Kolosan, zatytułowane Trwać niezłomnie w modlitwie. To klasyczne dzieło o tym, jak trwać niezłomnie w modlitwie. Mam też nadzieję, że przeczytamy całe to studium życia modlitewnie, żeby to, czym brat Lee dzieli się w tym studium, stało się żywą rzeczywistością na co dzień. W tej książce wskazuje on, jak poważnie musimy traktować Pana i powiedzieć Mu: odtąd będę prowadził życie modlitwy. Nie będę kimś, kto się nie modli, ale kimś, kto się modli. Podoba mi się to. Brat Lee mówi nam, żebyśmy się modlili. Panie, zachowaj mnie w duchu modlitwy. Jeśli ja zapomnę o tym lub to zaniedbam, wiem, że Ty nie zapomnisz. Ciągle mi przypominaj o modlitwie. I dalej mówi, że możemy się modlić w różny sposób, na przykład: Panie, wiem, że jeśli ja zapomnę o tym poczynionym ślubie, Ty nie zapomnisz. Panie, od początku chcę, żeby to było jasne. Odpowiedzialność przekazuję w Twoje ręce. Nie odpuść mi. Przypominaj mi o modlitwie. Zawsze powinniśmy mieć postawę, że modlitwa jest najważniejszą sprawą i nie pozwalać niczemu w tym przeszkadzać. To poselstwo pierwsze, mające taki długi temat. Mam nadzieję, że ten temat docenicie i że z niecierpliwością będziecie oczekiwać poselstwa drugiego. Amen.